imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, chcemy podziękować Tobie za ten dar dzisiejszego spotkania. Ty nam dajesz czas, Ty nam dajesz mądrość, abyśmy ten czas jak najlepiej wykorzystywali. Prosimy o błogosławieństwo dla nas na to dzisiejsze spotkanie, aby to słowo, które będziemy rozważać, oświeciło nasze życie. Nam daj potrzebną mądrość, aby światło słowa wprowadzone w nasze życie mogło nas prowadzić po ścieżkach, które dla nas przygotowałeś. Uwolnij nas od lęku przed końcem świata. Daj nam wytrwałość przy Tobie przez wszystkie dni prób i cierpień, przez które być może trzeba nam będzie przechodzić. Zachowaj nas w jedności z Tobą, Duchu Świętym. Prosimy też o męstwo dla prześladowanych chrześcijan i abyśmy się nie dali zwieść i oszukać fałszywym Mesjaszom i prorokom, których pełno będzie w świecie. O to wszystko Cię prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Moi drodzy, to dzisiejsze nasze spotkanie to jest ostatnie spotkanie, w którym przyglądamy się tej drugiej części w naszym nauczaniu, gdzie mamy w Ewangelii Świętego Mateusza przekazaną halachę. Czyli jesteśmy w Księdze Piątej, to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 19 od wiersza 1 do wiersza, do rozdziału 26, wiersz 1. To jest ta księga piąta. Teraz mamy tę część dydaktyczną, mowa eschatologiczna Jezusa. To są rozdziały 24, pierwszy werset, aż do końca 25 rozdziału. Co się zmienia odnośnie poprzedniego nauczania? Zmienia się miejsce pobytu. Te mowy przeciwko faryzeuszom, pamiętacie, przeciwko obłudnikom, które były, te dyskusje, które były, one były prowadzone wewnątrz świątyni. One były prowadzone w tym miejscu, do którego Jezus wszedł, przegonił tych wszystkich handlarzy i kupców, którzy z domu Ojca robili targowisko. No i potem Jezus został o to zaczepiony, tak możemy powiedzieć, i zaczął odpowiadać na te wszystkie zarzuty. Tam były te pytania, które przeciwko, tak dzisiaj sobie możemy powiedzieć, które właściwie miały na celu podchwycić go w mowie. Czyli to były pytania, których celem nie było zdobycie wiedzy, poznanie prawdy, ale znalezienie haka na Pana Jezusa. I teraz okoliczności miejsca się zmieniają. Jezus wyszedł ze świątyni. Jeżeli spojrzymy na to tylko na taką informację, w taki sposób, wiecie, zwyczajny, spojrzymy i powiemy, no dobra, wyszedł, bo był w świątyni, to nie do końca zrozumiemy znaczenie tego wersetu. Dlaczego? Bo co ona mówi? Oto Syn Boży, Szekina, Boża chwała, wychodzi ze świątyni. Jeżeli przypominamy sobie, a jeżeli nie, to sobie zajrzymy do księgi proroka Ezechiela, tam jest pokazany obraz Bożej chwały, która jest razem z Izraelem w ziemi babilońskiej. Tam w wizji, którą otrzymuje prorok Ezechiel, widać ten dramat, który następuje, że Boża chwała opuszcza Jerozolimę. I teraz ja wam to przypomnę, kiedy będzie Pan Jezus umierał na krzyżu, co się stanie z kotarą, która była w świątyni? Pamiętacie? Rozedrze się i ukaże się święte świętych. I co się ukaże? Że ono jest
puste. Że ono jest puste. To znaczy z jednej strony zostaje usunięta przeszkoda między człowiekiem i Bogiem. Tak. Bo to znaczy, że Syn Boży wprowadził nas przed tron Boży. Jak to mówi autor listu do Hebrajczyków. A z drugiej strony zostaje tam obraz tego pustego miejsca. Odsłonięte, puste miejsce. Jakby nie było tam już Bożej obecności. I dlatego Jezus wyszedł ze świątyni. Tu jesteśmy świadkami tego wielkiego dramatu. Jest, moi drodzy, bardzo ciekawą rzeczą. Mianowicie, jesteśmy teraz w kalendarzu żydowskim, przeżywamy straszne dni. Niedawno był 20, był Rosh Hashanah, czyli nowy rok. Teraz jest 10 strasznych dni i potem przyjdzie Jom Kippur, 10 dnia. I moi drodzy, w żydowskim Talmudzie z jednej z części zapisano, że na 40 dni przed zburzeniem świątyni, na 40 lat przed zburzeniem świątyni w Jerozolimie miało miejsce bardzo niezwykłe wydarzenie. Mianowicie przy tej kotarze, która oddzielała miejsce święte świętych od miejsca świętego, wisiała taka wstęga, można by powiedzieć, niektórzy mówili, taka jedwabna szarfa. Ona była bialutka. Ale przez grzechy Izraela każdego roku ona robiła się taka krwista. I kiedy były składane ofiary w Jom Kippur, kiedy były składane ofiary właśnie w ten wielki dzień przebłagania, ona się robiła lśniąco biała. I w Talmudzie zapisano, że na 40 lat przed zburzeniem świątyni szarfa przestała zmieniać kolor. To pokazało, że już w ofiarach że ofiary składane w Jom Kippur już nie są skuteczne. Bo była inna ofiara. W Talmudzie już nie ma wyciągniętego wniosku. Jeżeli to było, kochani, 40 lat świątynia została zburzona w 70 roku. Cofnij się 40 lat do tyłu, to mamy rok 30, lata 30. Śmierć Jezusa, tak. Tak. Trafne jest to skojarzenie. Od czasu śmierci Jezusa ofiary składane w świątyni, one miały już znaczenie tylko symboliczne. Ponieważ Bóg budował swoją więź z ludem, zaczął budować przez ofiarę ciała i krwi Mesjasza. Mamy więc, Jezus wyszedł ze świątyni. Dołączyli do Niego uczniowie i zwrócili Jego uwagę na zbudowania świątyni. Na zabudowanie świątyni. On powiedział, widzicie to wszystko, zapewniam was, nie pozostanie tu kamień na kamieniu, wszystko legnie w gruzach. W czasach, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, świątynia w Jerozolimie była uważana za jeden z cudów świata. Dachy świątyni pokryte złotem. Wyłożona tym pięknym, wypolerowanym, białym piaskowcem. Kiedy słońce oświetlało, wschodziło nad Jerozolimą, no to wiecie, ta biel lśniła, to złoto, które pokrywało dach, śniło, tak wiecie, że to wszystko wydawało się rzeczywiście, to było wszystko piękne.
Uczniowie są zachwyceni tym, co widzą. Mają rzeczywisty, realny, prawdziwy, mają prawdziwy zachwyt. I Jezus im zapowiada, to nie pozostanie kamień na kamieniu, wszystko legnie w gruzach. W tym, co mówi Jezus, my słyszymy słowa, które wypowiedział prorok Micheasz, my słyszymy słowa, które wypowiadał Jeremiasz. Jesteśmy świadkami tego, że rzeczywiście w tradycji prorockiej Izraela mieściło się nauczanie na temat zniszczenia świątyni. I pamiętamy przynajmniej rok 586, kiedy wojska Nabuchodonozora zniszczyły Jerozolimę. Wraz ze zniszczeniem Jerozolimy została zniszczona także świątynia. To, co powiedział Jezus, musiało być dla nich tak mocne, że gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyjścia na końcu świata. I tutaj zauważcie, możemy powiedzieć, że to wszystko, co będzie niżej, co będzie w 24 i w całym 25 rozdziale, jest formą odpowiedzi Jezusa na to pytanie. Na to pytanie, kiedy to nastąpi, jaki znak będzie Twojego przyjścia i końca świata. Czyli proszę zauważyć, że my w jednym pytaniu, co mamy? Mamy takie jak gdyby pytanie, które dotyczy trzech spraw. Po pierwsze, kiedy to nastąpi, czyli kiedy zostanie zburzona świątynia. Po drugie, jaki będzie znak Twojego przyjścia? I po trzecie, jaki będzie znak końca świata? Teraz, dlaczego to jest takie istotne, moi drodzy? Ponieważ to, co będziemy czytali, jest swoistym pomieszaniem stylów. Jest styl apokaliptyczny i jest styl mądrościowy. Styl mądrościowy pojawiają się przypowieści. Styl apokaliptyczny, czyli za pomocą obrazów, ilustracji, zostaje pokazana nauka, że aby ostatecznie zatriumfowało dobro, aby ostatecznie zwyciężył Bóg, lud Boży musi przejść przez doświadczenia i przejść przez próby. Będą, można zamknąć to w takim stwierdzeniu, będą złe okoliczności. Poleje się wiele krwi, ale triumf ostateczny będzie należał do Boga i do Bożego ludu. Jaką mamy trudność, czytając te słowa? Mianowicie, że nakładają nam się wypowiedzi Jezusa dotyczące zburzenia świątyni w Jerozolimie z tymi, które dotyczą przyjścia Jego na końcu świata. I to jest, moi drodzy, to jest to najtrudniejsze. Że my, patrząc na te słowa, co wiemy? My wiemy już, co się wydarzyło w Jerozolimie. My już wiemy, że miało miejsce zniszczenie świątyni. My już wiemy, jak się zachowali chrześcijanie wtedy. Dla nich to była przyszłość. Oni, gdy to pierwszy raz od Pana słyszeli, to oni tej wiedzy nie mieli. I teraz, kiedy my to czytamy, to gwarancją dla nas tego, co się ma wydarzyć w naszej przyszłości,
jest to, co wydarzyło się w naszej przeszłości. Czyli odwracam się, patrzę do tyłu, widzę, co się tam dzieje, po to, żebym poznał, co się będzie działo w przyszłości. To jest, dlaczego to jest ważne? Ponieważ chrześcijańska wizja przyszłości nie jest, kochani, gdybologią. My nie jesteśmy jasnowidzami na zasadzie, że miałem sen. Zioło wypalił, miałem wizję. I wtedy Pan mi objawił całą historię, jak to pójdzie. Nie, dzieci Boże. My nie mamy tego. My mamy tylko spojrzenie na to, co Pan powiedział. Mamy spojrzenie na to, co Pan uczynił. I mamy rozum oświecony wiarą, aby patrzeć na to, co się dzieje na świecie. I teraz, co jest ważne? Zauważcie, Pan najpierw mówi, że powiedział, nie pozostanie kamień na kamieniu z tego. Wszystko legnie w gruzach. I możemy powiedzieć, że to słowo najpełniej, najdokładniej się wypełniło. To słowo się wypełniło wtedy, kiedy Jerozolima, kiedy świątynia została zburzona. To, dzieci Boże, na co my dzisiaj patrzymy, będąc w Jerozolimie, będąc na Górze Oliwnej, tego nic nie ma z tego, co widział Jezus i uczniowie. Nic. Jakbyśmy powiedzieli, kompletnie nie ma nic. Mury Jerozolimy zostały odbudowane, te, które dzisiaj są przez Sulejmana Wspaniałego. Ściana zachodnia, która została, ona nie była widoczna z Góry Oliwnej, na której siedział Jezus. Te resztki, to nie była świątynia, tylko ta ściana zachodnia to jest dzisiaj to, co byśmy powiedzieli, to jest mur, który wspierał, no, król Herod rozbudował świątynię, zniwelował górę i żeby było możliwe zbudowanie powierzchni, zbudowanie, rozbudowa świątyni, trzeba było nawieźć kamieni, gruzów. I to był taki mur, który podpierał, mur, który tworzył obramowanie dla tych kamieni, wszystkich gruzów, głazów, żeby się to wszystko nie rozstąpiło. I to jest to, co dzisiaj, zostało. I teraz zauważcie, jak zaczyna Jezus odpowiedź. Uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał. Dla mnie to jest, wiecie, niesamowite, że jako pierwsza wypowiedź Jezusa, pierwszy element odpowiedzi na to pytanie, to jest stwierdzenie, uważajcie na to, żeby was ktoś nie oszukał. Czyli zobaczymy zresztą, niebezpieczeństwo jest realne, niebezpieczeństwo jest prawdziwe, bo ono się kilkakrotnie w tej mowie będzie powtarzało. Wielu bowiem przyjdzie w moim imieniu, mówiąc, ja jestem Chrystusem, i oszukają wielu. Żeby było jasne, moi drodzy, to pojawienie się tych fałszywych Mesjaszów, kogo oszukają, rodzi się pytanie. Oszukają tych, którzy będą mieli już jakieś pojęcie o Chrystusie. No bo przecież ludzie świata, którzy nie znają Chrystusa, oni się nie dadzą oszukać. Bo oni wcale nie będą chcieli przyjąć. Bo jeżeli ktoś nie wie, że ma przyjść Zbawiciel i nie widzi swojej potrzeby, że potrzebuje Zbawiciela, to on się tym nie przyjmuje. Czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Dlatego mamy tutaj, moi drodzy, bardzo, bardzo takie ważną informację, że będą pojawiali się ci, którzy mówią: ja jestem Mesjaszem, ja jestem Chrystusem. I jeżeli patrzymy, moi drodzy, to w historii Izraela, w historii Bożego ludu, pojawiło się kilku, których ogłaszano jako Mesjaszem, ogłaszano Zbawicielem i Chrystusem. Także no, rzeczywiście jest to jest coś bardzo, bardzo realnego, że pojawia się ktoś, kto mówi, że jest Chrystusem, oszukają wielu. Gdy usłyszycie o wojnach i dotrą do was wieści z wojen, uważajcie, nie dajcie się tym zastraszyć. Musi się to wydarzyć, ale to jeszcze nie koniec. Naród wystąpi przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, nastanie głód w różnych miejscach, będą trzęsienia ziemi, ale to będzie dopiero początek udręki. Mamy więc, moi drodzy, tutaj obraz, w którym Jezus tłumaczy swoim uczniom. To jest, pamiętamy, że odpowiada na ile pytań? Na 3 pytania. Zauważcie, mówi, naród nastanie, gdy usłyszycie, czyli zakłada Jezus, że ta sytuacja dotyczy kogo? Uczniów. Że te wydarzenia będą, że będą uczestniczyli w nich jego bezpośredni słuchacze. Że to oni będą narażeni. Że to oni będą w tej sytuacji próby. Że oni się w tej próbie znajdą. To będzie początek udręki. Będą was uciskać, zabijać. Z powodu mojego imienia będą was nienawidzić we wszystkich narodach. Wielu się wtedy załamie, będą na siebie donosić i zapanuje nienawiść. I teraz, ponieważ spotęguje się nieprawość, wielu osłabnie miłość. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. A Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów i wtedy nastąpi koniec. Chciałbym, żebyście, pamiętacie, jak mówiłem o tym, że się nakładają różne rzeczy? Proszę, zauważmy, kiedy jest mowa o prześladowaniach, że będą was prześladować, uważajcie, to widzimy, że Jezus wprost ostrzega swoich uczniów. Kiedy mówimy, że spotęguje się nieprawość, osłabnie, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów, wtedy nastąpi koniec. Wtedy mamy do czynienia ze słowami, które mówią, że przed końcem musi się dokonać głoszenie Ewangelii na całym świecie, dla wszystkich narodów. Po drugie, zostaje objawiona ta zasada, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, czyli wytrwałość. Po trzecie, widzimy, że na skutek działalności nieprawości, zła istniejącego w świecie, chrześcijanie osłabną w praktykowaniu miłości. Okaże się niejako, że nie warto jest kochać, że nie warto kochać. I teraz zauważcie, z powodu mojego imienia będą was nienawidzieć we wszystkich narodach, wielu się wtedy załamie, będą na siebie donosić, zapanuje nienawiść. Wczoraj ci z was, którzy może mają zwyczaj słuchania Radia Watykańskiego, to pojawiła się taka informacja o Laosie, że dalej w Laosie chrześcijanie są prześladowani, że jeszcze ta sytuacja, kiedy Laos był no trochę skomunizowany, no to jeszcze dalej dzisiaj, do dzisiejszego dnia, i to prześladowanie polega w ten sposób, że wygania się rodziny chrześcijańskie z wioski. A że cała uprawa, rola, wszystko jest w takim znaczeniu, że to wspólnota, to starsi dostają, czy sołtys dostaje nakaz tę rodzinę wyrzucić poza wioskę, albo się wyrzekną wiary. Zauważcie też coś ciekawego. Z powodu mojego imienia będą was nienawidzić we wszystkich narodach. Czyli to też pokazuje, że nawet jeżeli jest użyte słówko was, czyli to by się odnosiło do uczniów Jezusa, we wszystkich narodach, albo rozumiemy w tamtym czasie, albo was w znaczeniu uczniów, w tym czasie, kiedy Ewangelia będzie głoszona na całym świecie. Warto więc zobaczyć i dostrzec, że cechą charakterystyczną tego bycia chrześcijaninem jest to, że chrześcijanie się nie podobają innym ludziom. Ale proszę zauważyć, z powodu mojego imienia. Nie każde prześladowanie chrześcijan jest prześladowaniem z powodu imienia Jezusa. Czasami jako chrześcijanie sami sobie napędzamy wrogów. Niestety, tak też może być. Przez różnego rodzaju uwikłania, czasami przez błędne decyzje, czasami przez nasze grzechy. Ale to, co jest niestety niezmienne, to jest to, jeżeli chcemy żyć posłuszni Jezusowi, to wcześniej czy później napotkamy na opór tych, którzy posłuszni Jezusowi nie chcą być. I to, co jest, wiecie, najsmutniejsze, to jest to, że bardzo często największymi prześladowcami są ci, którzy kiedyś byli chrześcijanami. Czyli ci, których nazywamy apostatami albo odstępcami. I tutaj się to też pojawi, nie? Będą na siebie donosić, zapanuje nienawiść. Kiedy patrzymy do Nowego Testamentu, widzimy taki list do Hebrajczyków, widzimy taki list Judy, list Piotra, który pokazuje, znaczy się przynajmniej na pewno Judy i Hebrajczyków, jest skierowany do uczniów Jezusa, którzy z Żydów pochodzili i którzy naprawdę mieli trudność. Naprawdę mieli trudność, czy wytrwać przy Jezusie, czy wrócić do zwyczajów i obrzędów Starego Testamentu. I to była naprawdę trudność, bo kiedy się okazało, no, że nagle jest potrzebna wspólnota z braćmi, którzy byli z pogan, nagle się okazało, kiedy cała ta koszerność, no jest jedna uczta i są tam posiłki, które są ofiarowane bożkom. I to Paweł o tym mówi, no nie ma bożków, no ale jeden się gorszył, drugi się nie gorszył. Także, moi drodzy, to były realne problemy pierwszych chrześcijan i jedni zostawali we wspólnotach, a inni odchodzili. I potem, kiedy znowu patrzymy na historię, moi drodzy, pierwotnego Kościoła, pojawia się problem tak zwanych lapsi. To byli chrześcijanie upadli. Ci, których załamały prześladowania. Kiedy patrzymy na czasy późniejsze, na czasy różnych rewolucji, widzimy, że była część taka, która wytrwała, a była ta część, która chciała przetrwać. I ustygła ich wiara i miłość. I jeżeli dzisiaj żyjemy, to proszę zauważyć, że czasami nie przejmuj się tak za bardzo tą wiarą, można usłyszeć. Czasami człowiek może niejako zostać wprowadzony do tej samej pozycji, może tu u nas jeszcze nie kwestia życia i śmierci, ale kwestia pracy. Już możemy być, już znamy ludzi, którzy zostają zwolnieni z pracy. Bo zbyt oficjalnie mówią o swoich przekonaniach, o swojej wierze. Mamy więc, zobaczcie, tę sytuację takiego trudnego, bolesnego doświadczenia wierzących i cały czas świadomość, zobaczcie, znowu gdzieś tam się pojawiają ci fałszywi prorocy. Teraz, kiedy pojawia się, widzimy od wiersza 15 do wiersza 20, pojawia się wątek Jerozolimy. Kiedy więc na miejscu świętym ujrzycie bluźnierczą obrzydliwość, w starych przekładach jest ohyda spustoszenia. To jest w tysiąclatce na pewno się pojawia ohyda spustoszenia. Jak jest w tym, w starożytnym? I to było w czasach machabejskich, 167 rok, Antioch IV Epifanes, ale nazwa tam jest ohyda spustoszenia. No właśnie, to jest, moi drodzy, nawiązanie do sytuacji, która miała miejsce w czasach machabejskich. Wtedy Antioch Epifanes wydaje prawo, które zabrania Żydom być Żydami, bo chce jednej religii dla całego świata. I wtedy on wprowadza do Jerozolimy posąg Zeusa Olimpijskiego, który zostaje nazwany ohydą spustoszenia. Zostaje złożona ofiara ze świni, pokalany ołtarz i potem wybuchnie powstanie Judy Machabeusza. Po 3 latach zostanie to odnowione. Ale, moi drodzy, kiedy więc na miejscu świętym ujrzycie bluźnierczą obrzydliwość, to czyta, wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry. Kto będzie na tarasie, niech nie schodzi do mieszkania, aby coś zabrać. Kto będzie na polu, niech nie wraca po płaszcz. Najtrudniej będzie w te dni kobietom w ciąży i karmiącym. Módlcie się, abyście nie musieli uciekać w zimie lub w szabat. Nastanie ucisk tak wielki, jakiego nie było jeszcze od początku świata i jakiego nigdy jeszcze nie będzie. Gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał, lecz ze względu na wybranych czas ten zostanie skrócony. Wtedy, jeśli wam ktoś powie, oto Chrystus jest tutaj, albo jest tam, nie wierzcie. Pojawią się fałszywi Chrystusi, fałszywi prorocy. Będą czynić wielkie znaki i cuda. Będą chcieli w ten sposób, o ile to możliwie, zwieść nawet wybranym. Ja wam teraz to zapowiadam. I znowu mamy nałożenie dwóch rzeczywistości. Bo z jednej strony mamy świadomość tego, że kiedy wybuchło to powstanie, moi drodzy, w 66 roku, kiedy wybuchło powstanie żydowskie, kiedy zeloci opanowali świątynię, zdobyli świątynię, to przelała się tam krew. Zostało to, możemy powiedzieć, teren świątyni został pokalany krwią ludzką, krwią bratobójczą. I w to właśnie wtedy, kiedy chrześcijanie zobaczyli, co się święci, uciekli z Jerozolimy. Chrześcijanie w roku 66, pamiętając o tych słowach Jezusa, uciekli. Nie było chrześcijan w latach, kiedy była zdobyta Jerozolima. Oni uciekli do Peli, oni uciekli na tereny, byśmy powiedzieli, dzisiejszej Jordanii, tam, gdzie były góry i jaskinie, i tam się można było chronić. I teraz, co tutaj jest dla nas może takie ważne, bo może nie zwracamy na to uwagi. Mianowicie, w tamtych czasach naturalną rzeczą było, kiedy przychodzili wrogowie, to się gdzie ludzie chronili? Ludzie chronili się za mury miasta. Bo miasta były obronne. Miasta były nastawione na obronę. Tutaj widzimy, że Jezus wymaga, żeby przełamać to naturalne swoje myślenie, że schroni się w mieście. Uwaga, uwaga, mocne słowa. Jerozolima wtedy nie daje schronienia. Ponieważ w Jerozolimie ukrzyżowano Mesjasza, ponieważ w świątyni świątynia została pokalana, już nie jest miejscem, gdzie Bogu oddaje się cześć. Nie ma tej duchowej, byśmy powiedzieli, twierdzy, nie ma tej duchowej obrony dla Jerozolimy. Jerozolima jest broniona tylko przez Żydów, przez zelotów, przez żołnierzy żydowskich. I to, co jest, to, co smuci, ale to coś pokazuje, moi drodzy, Józef Flawiusz napisał taką kronikę Wojna Żydowska. I w tej swojej powieści, w tej swojej kronice Wojna Żydowska mówi, że mimo, że ludzie byli, że Żydzi byli oblężeni, nie było między nimi pokoju. Byli tacy, co oczekiwali na przyjście, że Pan, że Bóg ocali, ale byli tak ze sobą zantagonizowani. Byli niektórzy tak fanatyczni, że podpalili żywność. Podpalili zapasy żywności po to, żeby sprowokować Pana Boga do działania. Także to były, moi drodzy, to było naprawdę, naprawdę straszne. I ten obraz tutaj, żeby ta ucieczka nie nastąpiła w zimie lub w szabat. Wyjaśniamy, w zimie, tam jest bardzo deszczysto, jest też zimno, w Jerozolimie nawet pada śnieg, 700 metrów nad poziomem jest, nad poziomem morza. Jeżeli chodzi o szabat, to jest ta droga szabatowa, to jest ta krótko, czyli trzeba uciekać dalej niż tych 1700 metrów od Jerozolimy. Trzeba naprawdę, i to co jest trudne, trzeba naprawdę zostawić Jerozolimę. I teraz my nie rozumiemy tego dramatu. Ale jeżeli macie Izajasza, otwórzcie na 55 rozdziale. Już. Zobaczcie. My tutaj mamy: wyjdziecie z weselem, przyprowadzę was z pokoju. Góry i wzgórza będą przed wami wykrzykiwać z radości. To ten obraz: wyjdziecie z weselem. Zostawią Jerozolimę. Opuszczą to miejsce, w którym do tej pory byli. A jeżeli zobaczymy teraz 52 rozdział od wiersza 11. Wyruszcie, wyjdźcie stamtąd. Nie dotykajcie tego, co nieczyste. Wyjdźcie z niej, oczyście się, wy, którzy niesiecie przedmioty Pana. Nie musicie wychodzić pośpiesznie, ani uciekać w panice, gdyż Pan Bóg idzie przed wami. Bóg Izraela broni was wszystkich. To jest obraz, moi drodzy, lud Boży, który wychodzi z Babilonu. Lud Boży, który zostawia to, co nieczyste. I teraz co się dzieje? To samo ma spotkać Jerozolimę. Lud Boży, Kościół, uczniowie Jezusa mają zostawić Jerozolimę. Mają uciec z niej, mają wyjść z niej. I pojawia się grozy, dopełnia całe to określenie, gdyby ten czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Czyli proszę zauważyć, że życie wierzących jest w realnym zagrożeniu. Ale to też pokazuje, że to Bóg jest Panem, to Bóg panuje, to Bóg króluje. To dzięki Jego decyzji, Jego woli ocalony zostaje lud Boży. Ze względu na wybranych ten czas zostanie skrócony. I to jest też na to też zwracamy, moi drodzy, uwagę, że te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce ze zburzeniem Jerozolimy, te wydarzenia, które zapowiadają to, co ma nadejść, one wszystkie są pod panowaniem Boga. Tam nie ma przypadkowości. Dzieje się to, co się nazywa Boży zamysł. Dzieje się to, co się nazywa Boży plan. I dlatego, co jest ważne, nie dać się zwieść. Nie dać się oszukać. Jezus mówi: już teraz wam to zapowiadam. Czyli Jezus wyposaża swój Kościół, Jezus obdarowuje swoich wybranych wiedzą i poznaniem, żeby uważać na to, aby nie dać się oszukać. Po to jest ta mowa, po to jest to nauczanie, żeby uczniowie nie dali się oszukać. I teraz to, co jest, moi drodzy, jedną z takich najtrudniejszych rzeczy do przyjęcia, to jest to, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że wiarygodne są znaki. A to jest niekoniecznie. Bo fałszywy prorok, fałszywy Mesjasz też może zrobić znak. Ważne jest to, w czyim imieniu się znaku dokonuje. Czyją mocą się tego znaku dokonuje. Nie ma mojej mocy. Nie ma naturalnej mocy. Może być jakaś moc ukryta w ziołach, ale nie ma takiej naturalnej mocy, która by mogła uzdrawiać swoją energią czy swoją mocą. Są pewne zjawiska niejasne, jeszcze to prawda. Ale za każdym działaniem, za każdym przejawem mocy jest źródło tej mocy. I wtedy pytamy, czyja jest ta moc? W Starym Testamencie mówiono w ten sposób: jeżeli prorok wypowie słowo i ono się spełni, jest prawdziwym prorokiem, jeśli poprowadzi cię do Boga. A jeśli prorok sprawi cud albo proroctwo i ono się spełni, a on powie, chodźcie służyć obcym Bogom, to nie pójdziesz za takim prorokiem. Księga Jeremiasza pokazuje zmagania proroka z fałszywymi prorokami. Będą chcieli zwieść nawet wybranych. Czyli proszę zobaczyć, że ta próba zwiedzenia, oszukania będzie skierowana nie tylko do świata, ale także do wierzących. I dlatego trzeba być zawsze ostrożnym. Proszę zauważyć, że ta mentalność ostrożności jest obecna bardzo często w Kościele. Tak patrzę na was, może niektórzy pamiętacie rok 93 jeszcze tak świadomie, jak do Poznania przyjechała Wasula Rydén. Czy taką kobietę pamiętacie, Wasula? Słyszeliście o niej? Nie, przepraszam, dzieci jesteście jeszcze młodziutcy, to tego możecie. Słuchajcie, przyjechała kobieta, która miała doświadczenia, miała stygmaty, miała wizję, miała orędzia. I nasz ksiądz arcybiskup Stroba zabronił nam, księżom, organizować spotkanie, ona miała spotkanie w arenie. Jej pierwszy tom orędzi miał nawet imprimatur. Miał nawet imprimatur. Potem okazało się, że to było zwiedzenie. Albo jeszcze wcześniej, to już tylko pewno ja pamiętam, była taka miejscowość w połowie lat 80. Oława. Pan Domański na ogródkach działkowych Matka Boża przychodziła. Były orędzia, a teraz mój synu, przestanę mówić, abyś mógł zmienić taśmę magnetofonową, przełożyć na drugi bok. Także ja słyszałem te orędzia, bo mój kolega Mirko Śliwa w seminarium na pierwszym roku miał te orędzia nagrane. Kościół został wybudowany w Oławie. Stowarzyszenie Ducha Świętego powstało. Cud eucharystyczny był. Widziałem zdjęcia, parafianie mi przywozili hostii świętej pokrwawionej. Jak jeździłem ze wspólnotą na dzień do Częstochowy, były dni wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, jak przyjeżdżali ci pierwsi tacy charyzmatycy, to chcieli obowiązkowo mnie wciągnąć, żebym do Oławy z nimi wcześniej jechał, nie? Albo później, po Częstochowie. Także Wiem, co to znaczy zwiedzenie. Byłem świadkiem. Na moich oczach widziałem, jak wielu ludzi dało się wkręcić. I dlatego na dzień dzisiejszy, mimo całego szacunku do wielu Bożych ludzi, no jeszcze nie byłem w Medjugorju. Jeszcze papież nie powiedział, że no cofnięte zostały te wszystkie, ale jeszcze trwają, więc jeszcze nie wiadomo, czy gospa to jest gospa, czy zjawa. Bo Kościół czeka do końca, kiedy się zamkną objawienia i wtedy będzie dopiero mógł ocenić to. Dopiero wtedy zostanie wydane orzeczenie, że to jest prawda albo jest to fałsz. Bo stwierdzenie, że dzisiaj to jest prawda, a jutro przyjdzie nowe objawienie, może tak być? Może tak być. Oczywiście, gdy ktoś mnie pyta, czy może jechać, czy chce, mówię, jedź chcesz, no bo tu w parafii no, ludzie się nawracają, okej, chwała Bogu. Ale obowiązkiem moim jest czuwać nad powierzonym mi czodą, żeby Boże uchowaj nie doprowadzić was do jakiegoś zwiedzenia. I stąd będą czynić wielkie znaki i cuda. Mam takiego, wiecie, prawdziwego przyjaciela, który on na te wszystkie takie tam i to się stało. Ja mówię, i co z tego? To jest jego powiedzenie. No i co z tego? Że tam to było. No dobrze, no ale i co z tego? Kiedy nie wiemy do końca, kiedy to nie zostało zbadane, nie zostało to ostatecznie osądzone w osądzie Kościoła, więc dlatego mamy tutaj mieć zdrowy dystans. W punkcie wyjścia zawsze lepsze jest niedowierzanie niż przesadne wierzenie. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje dalej od tego wiersza 20. O, dzięki. Dobra. Od tego wiersza 26. Mamy obraz, co się nazywa przyjście Syna Człowieczego. Na co warto zwrócić uwagę. To jest to, że to przyjście nie będzie ciche, nie będzie skromne, tylko że to przyjście będzie widoczne, będzie wiadome, tak jak błyskawica, jak błyskawica się na niebie pojawia, która rozbłyska na wschodzie, a jaśnieje aż po zachód. To jest związane z tym, że wtedy było takie, moi drodzy, przekonanie, że Ziemia jest lekko płaska i że wtedy, jak się błyskawica pojawi, to jest ona widoczna na całym świecie, na całym ówczesnym świecie. I teraz, czyli to przyjście Pana będzie widoczne, będzie jawne. Teraz to, na co zwracają uwagę, to jest to, że będą się ten obraz, gdzie są zwłoki, tam gromadzą się orły, czy tam jak w innych przekładach jest sępy. To, moi drodzy, to też jest to zwierzątko, to jest przysłowie. Zwierzątko w przyrodzie jest wyposażone w taką zdolność, że no, te ptaszyska potrafią rozpoznać, jak człowiek śpi, czy jak człowiek jest umarły, bo jest ten trupi zapach. Po prostu zwłoki ludzkie wydają inny zapach, że te wszystkie ścierwojady to one przylatują czy zlatują się na zwłoki, a nie zlatują się na człowieka, który śpi na przykład. I dlatego jest tutaj powiedziane, że to będzie tak, że wierzący będą wiedzieli, gdzie się zjednoczyć, zebrać, zgromadzić, Tak jak przy tych zmarłych zbierają się te ptaszyska. I zaraz po udręce tych dni, czyli po tych wszystkich, kiedy będą chcieli oszukać, kiedy będą ci znaki czynili, czy fałszywi prorocy, słońce się zaćmi, księżyc straci blask, gwiazdy spadać będą z nieba, mocy niebieskie zostaną wstrząśnięte. Jest tutaj pokazany znowu w języku biblijnym, w języku apokaliptycznym, pojawia się obraz, że co się nazywa zmieniony zostanie naturalny porządek świata. Czyli ten naturalny, zbudowany, byśmy powiedzieli, o to, co się wydaje stabilne, stałe. Słońce świeci za dnia. Gwiazdy spadają z nieba. No, moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. Obraz po prostu przemiany, która się dokona. Że w świecie stanie się coś. W tym świecie stworzonym, w tym świecie natury, to, co się do tej pory wydawało stabilne, stanie się niestabilne. I potem wtedy na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego i będą lamentować wszystkie narody ziemi. Zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Pośle aniołów z wielką trąbą, zgromadzą Jego wybranych czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego. I teraz, moi drodzy, ten znak Syna Człowieczego. Przynajmniej dwie interpretacje. Pierwsza interpretacja mówi, że co jest znakiem Syna Człowieczego? Krzyż. Ale to jest, moi drodzy, późniejsza interpretacja. To jest interpretacja czasów ojców Kościoła. Ponieważ Jezus, gdy to wypowiadał, jeszcze krzyż nie był znakiem uczniów Jezusa. Proszę? Słuchajcie, ja wam pokazuję wprowadzenie. Bo jestem przekonany, że większość z nas by mówiła, że spodziewaliśmy się, że na niebie pojawi się krzyż. W tych wszystkich wizjach, to jest wielki, ognisty krzyż. No, nie wykluczamy. Mówię, ojcowie Kościoła interpretowali go jako krzyż Chrystusa. Może być wszystko, co zdarzy się przed paruzją, łącznie ze zburzeniem Jerozolimy. Ale wy, uczniowie Jezusa, którzy kochają Biblię, przypomną sobie zaraz 7 rozdział księgi proroka Daniela. I ujrzałem kogoś podobnego do Syna Człowieczego, który przychodzi na obłoku. Tym znakiem Syna Człowieczego to może być znak ogromnego Jezusa. To może być to, co zapowiadał prorok. Że to może być człowiek Jezus. I będą lamentować wszystkie narody ziemi. I to lamentowanie, co nam przypomina? Będą płakać nad tym, którego przebili. Pojawia się w Ewangelii świętego Jana i u proroka Zachariasza. Czyli to będzie uświadomienie sobie, że nagle oto coś straciłem. Bo wtedy już nie będzie czasu na nawrócenie. Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, to już skończy się czas łaski. Weźcie tutaj ten obraz tych wszystkich aniołów Bożych, którzy się pojawiają. Te trąby, to, że wybrani będą zgromadzeni na czterech stronach świata, to nam proszę zobaczyć, co nam to pokazuje. Że Ewangelia będzie głoszona wobec wszystkich narodów. Pamiętacie to, o czym przed chwileczką żeśmy mówili? I to znaczy, że przy powrocie Jezusa na świecie będą jeszcze uczniowie Jezusa, że nie wszyscy dadzą się zwieść, nie wszyscy dadzą się oszukać, nie wszyscy pójdą i oddadzą cześć fałszywym Mesjaszom. Ale to też pokazuje, że będą w jakimś rozproszeniu. Że to z narodów zostaną zgromadzeni. Z narodów zostaną zebrani. I teraz Jezus mówi, uczcie się na przykładzie drzewa figowego, gdy jego, to jest przypowieść, gdy jego gałązka staje się miękka i wypuszcza liście, rozpoznajecie, że zbliża się lato. Tak też, gdy wy zobaczycie wszystko to, wiedzcie, że jest już blisko we drzwiach. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż spełni się wszystko. Trzy znaczenia. Po pierwsze, zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż spełni się to wszystko. Pytanie, które pokolenie? To, które rozmawia z Jezusem. Czego to dotyczy? Które pokolenie? Co się spełni? Powrót Jezusa? Nie nastąpił. Ale co się w 70 roku stało? Kamień z kamienia nie został. Czyli widzimy, że słowo Jezusa możemy rozumieć, że to przyjście Pana na sąd to było przyjście, to mogło być przyjście, żeby zburzyć Jerozolimę. Albo jeszcze lepiej, zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, aż spełni się to wszystko. Za słowem to wszystko ukryte jest zburzenie, zniszczenie Jerozolimy, sąd nad Izraelem. Drugie, nie przeminie to pokolenie, to jest to pokolenie, które nazywa się pokoleniem też czasów Kościoła. Nie przeminie pokolenie uczniów Jezusa. Oni będą świadkami tego wszystkiego, co się będzie miało dziać. I można jeszcze spojrzeć na to wszystko i powiedzieć mniej więcej w ten sposób, że to pokolenie uczniów Jezusa jest świadkiem tego, co dotyczy Jerozolimy. Ich świadectwo, albo dzięki ich świadectwu, to pokolenie, które przyjdzie, pokolenie u późniejszych uczniów Jezusa, będzie miało pewność, że to, co inne się będzie działo, to też się spełni. Jest ciągłość świadectwa. Tamto pokolenie, nasze pokolenie dzisiejsze, jesteśmy pewni, że jeśli miałoby się stać to na naszych oczach, to my wiemy, co się stanie, bo tamto pokolenie dało nam świadectwo. Bo oni są gwarancją. Oni to przyjęli, to widzieli, to nam przekazali. Ale jeżeli to się nie będzie działo na naszych oczach, to my staniemy się ogniwem, aby przekazać to następnemu pokoleniu. Bo nie przeminie, możemy powiedzieć, to pokolenie Kościoła nie przeminie, aż to się wypełni. To tak. I teraz zauważcie te wersety od 36, który się tutaj pojawia. to jest to wezwanie, zaczyna się już to co nazywamy tym wezwaniem do czujności. I to wszystko, co przyjdzie później, to będzie aż do sądu, będzie wezwaniem do tego, żeby być czujnym. Po pierwsze, nie wiadomo, kiedy dzień przyjdzie. Ów ten dzień zna tylko Ojciec. Tylko Bóg wie, kiedy nastanie to, co my nazywamy koniec świata. Tylko Bóg zna datę końca świata. Po drugie, to przyjście Syna Człowieczego będzie dokonywało się w codzienności, tak jak było za czasów Noego. Te czasy Noego zostają tutaj przywołane. To były czasy, kiedy tylko Noe usłyszał i tylko życie Noego czym się różniło od życia innych ludzi? Że był sprawiedliwy raz, ale co robił? On budował arkę. Czyli tylko on trwał przy słowie, które mu powiedziało: zbuduj arkę. I to trzeba też, wiecie, to też jest trudne do przyjęcia, ponieważ kiedy my patrzymy i widzimy, że dzieją się różne znaki, to ludzie żyją tak, jakby się nic nie działo. A jeżeli próbujemy coś mówić, to zawsze pada odpowiedź: przesadzacie, zawsze były kataklizmy, zawsze były złe wydarzenia, nie ma się czym przejmować. Także dzisiaj ludzie bardziej się boją globalnego ocieplenia niż tego, co byśmy nazwali przyjściem Jezusa, sądem Bożym, czy możliwością bycia zwiedzonym. Także proszę, żebyście też to zobaczyli. I teraz to też jest taki kolejny element, taki niezwykły. Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie będą na żarnach mleć, jedna zabrana, a druga pozostawiona. Proszę zobaczyć, podział będzie dokonywał się w sercach. Dobrzy i źli. Pszenica i konkol. Będą ze sobą współgrali. Będą w jednym teamie, w jednym zespole, którzy pracują na jednym polu. I dlatego Pan mówi potem: czuwajcie. Czuwajcie, bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. To jest niezwykłe słowo. Czyli tak trzeba żyć, żeby On zawsze zastał nas przygotowanym. Pamiętam kiedyś taki na wideo jeszcze na VHS-ach film Jak złodziej w nocy. Na internecie jest, ale jest strasznej jakości, więc to jest jeden z takich filmów, których jak młodzież go obejrzała, to mówiła mama, świadectwo chrześcijan: najgorsze horrory to jest pikuś w porównaniu z tym, co ten film pokazuje. A zaczyna się w ten sposób, że małżeństwo śpi w jednym łóżku. I nagle ktoś tam przesuwa rękę. Ty, nie ma. Chłop goli się maszynką. Nagle maszynka zostaje w tym zlewie. Skaka po tym. Pozostał. Zabrani zostali. Chrześcijanie w jednym momencie zabrani z tego świata. Żyli na co dzień. Żyli ze sobą. W tym samym wyrku spali. Jeden zabrany, drugi pozostawiony. I dlatego, wiecie, dlatego to jest takie ważne, że Jezus rzeczywiście mówi, no czuwajcie, nie? Ta postawa czujności. I tak dlatego dobrą rzeczą jest zadawać sobie czas. Gdyby dzisiaj Pan przyszedł, zabrałby mnie, czy by mnie zostawił? Jeżeli powiem, żeby mnie zabrał, to idzie drugie pytanie, na jakiej podstawie tak twierdzę? Na czym opieram swoje przekonanie, żeby mnie zabrał? Bo przyjąłem Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, bo powierzyłem Mu swoje życie, bo karmię się Jego Słowem, bo przyjmuję, bo jednoczę się z Nim w Eucharystii. Nie jest prawidłową odpowiedzią, bo staram się dobrze żyć. Wielu ludzi się stara dobrze żyć, a jak nie mają wiary, no to pozostawieni. Bo pamiętamy, że niebo nie jest za dobre życie. I to jest największa herezja, która dzisiaj zabija wielu wierzących, którzy przyjmują, że niebo jest za dobre, że wystarczy być dobrym człowiekiem. Że Pan Bóg nie może być taki okrutny, żeby dobrych ludzi nie przyjąć do nieba. A tych dobrych ludzi to jest najczęściej miłych. Takich sympatycznych, takich misiu przytulanka. No to jest zwiedzenie, nie? Także tutaj to są te... To musimy mieć tę świadomość tego, że jesteśmy wezwani do czujności. Dlatego tak ważnym i potrzebnym jest to ciągłe badanie, rozeznawanie, zastanawianie się w oparciu o co buduje swoje przekonania, swoje poglądy, swój sposób życia. Myślę, że zwróciliście uwagę, że czasami używam takiego pojęcia biblijny obraz Boga, nie? Bo wiem, co to znaczy niebiblijny obraz Boga. No. Wiem, słyszałem wielokrotnie. I dlatego tak, jeżeli mówię, to w jakiego Boga wierzysz? Tego, w którym mówi Biblia. W Ojca Jezusa Chrystusa. Tak, żeby mieć jasność przekonań. Przekonania są naprawdę ważne. Żeby się nie dać oszukać. I teraz potem się pojawiają się, czym się ma charakteryzować to oczekiwanie. Jakie są cechy tego oczekiwania. Pojawia się wierny i rozsądny sługa, który wykonuje swoje zadanie. To jest ten sługa, który ma czuwać nad majątkiem. To jest ten sługa, który ma troszczyć się nad domownikami, żeby rozdawać im pożywienie. Czyli znakiem tej czujności jest wykonywanie tego zadania, do którego powołał mnie Pan. Ja to mam robić. Jak będziecie czytali pierwszy list do Tesaloniczan, to zobaczycie, że część wierzących na przykład przestała pracować, bo spodziewali się, że Pan już krótko przyjdzie i porzucali swoje prace. Nie. Pan daje obowiązek, ten obowiązek trzeba wykonać. Ostatnio usłyszałem takie ciekawe zdanie, że zapytano kiedyś, widziano kiedyś, że Marcin Luther sadził gdzieś drzewa owocowe. I mówią mu, słuchaj, doktorze Luther, powiedz, jak by to było, gdybyś się dowiedział, że jutro będzie koniec świata. Jutro Pan Jezus przyjdzie. Co byś zrobił? On mówi, dokończyłbym sadzenie tych drzew. Czyli zrobiłbym to, co wierzę, że Pan Bóg mnie do tego dzisiaj powołuje. I teraz jest pokazana też postać drugiego sługi, który otrzymuje to samo zadanie, ale z powodu tego, że Pan się opóźnia, bije swoje sługi, je i pije z pijakami. Czyli widzimy człowieka, który sprzeniewierzył się swojej misji. Sprzeniewierzył się swojemu zadaniu. Miał wykonać inne dzieło. Nie wytrwał w tej misji, w tym zadaniu. Jaka była motywacja jego? Mój Pan się opóźnia. Czyli jego duch osłabł tym, że nie było, że jeszcze Pan nie przyszedł, gdyby Pan przyszedł od razu. Czyli zmęczyło go oczekiwanie. To jest ten dramat. Że Pan zostawia nam dużo czasu. Bo miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni. Zobaczcie, to nam Pan zostawia. No czasami, no krócej, no ale patrzymy i mamy świadomość tego, co żeśmy przeżyli. I misja, którą mamy do wykonania. I potem przychodzą te trzy przypowieści, te przypowieści o pannach mądrych i głupich i o tych talentach, które się pojawiają. Jeżeli patrzymy na tę przypowieść o dziesięciu pannach, to te, które wzięły oliwę i lampy, i te, które nie wzięły. Myślę, że przypowieść jest o tyle oczywista, że ona nam pokazuje w tym obrazie, że w tej czujności trzeba być przygotowanym, trzeba mieć zapas. Ta oliwa, żeby lampa się świeciła, musi być oliwa. Trzeba być po prostu wytrwałym, przygotowanym na to oczekiwanie. Ono się może opóźnić, mówi im Pan. Także tu. Natomiast w tej przypowieści o talentach to jest to, że trzeba rozwijać te możliwości, które od Pana żeśmy otrzymali. Czyli proszę zauważyć, że w tej czujności czuwajcie, nie ma miejsca na bierność. Jest aktywność, jest działanie, jest rozwijanie tego, co posiadam, tego, co Pan mi dał. Jest pewna przewidywalność, muszę mieć zapas, muszę być przygotowany na to. No i muszę rozwijać to, co otrzymałem. Całość tej mowy kończy się wizją sądu. Wizja tego sądu ostatecznego jest to jeden znowu z najbardziej znanych fragmentów. To, na co warto zwrócić uwagę, to jest to, że kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale wraz z wszystkimi aniołami, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Czyli On zasiada na tronie jako król, jako władca, jako sędzia. Także tutaj proszę zobaczyć, my mamy to przyjście, w którym objawi się Jego prawdziwa bosko-ludzka natura. Kiedy można powiedzieć, doprowadzi dzieło zbawienia do ostateczności. A co będzie tą ostatecznością? To będzie ujawnienie zbawionych i tych, którzy nie zostali, tych, którzy odrzucili zbawienie. Bo zbawienie jednych i drugich, którzy tam się pojawiają, nie dokonuje się w momencie sądu. Tam następuje tylko ujawnienie. To jest bardzo ważne. To nie jest tak, że jest ktoś albo, albo. Tam zebrany, gdy przychodzi, bo ta miłość, o której jest tam mowa, że daliście mi jeść, daliście mi pić, zauważcie, że to jest coś, co się już dokonało wcześniej. Że to nie jest coś, co przyszło, co dopiero w tym momencie się dokonuje, jakiś rzut na taśmę. Tam nie ma momentu argumenty, przekonywanie, ważenie, podejmowanie decyzji. Nie. Przed nim stają już ci, którzy są albo owcami, albo kozłami. To już... I teraz te owieczki są po tej prawej stronie, a kozły są po lewej stronie. Zgromadzą się przed nim wszystkie narody. Czyli tutaj też, moi drodzy, no, jest to na tyle niejasne, że jest pytanie, wszystkie narody plus Żydzi, którzy nigdy nie byli narodami nazywani, czy wszystkie narody minus Żydzi, czy wszystkie narody to są też chrześcijanie, czy chrześcijanie będą rzeczywiście tutaj osądzani? Czy to jest sąd nad chrześcijanami, czy sąd nad narodami? Łapiecie, moi drodzy? Czy jest to wizja sądu, opis rzeczywistości, czy to jest kolejna przypowieść? Pokazuję wam to dlatego, że no nie ma wyjaśnienia jednego. Są jedni mówią, że to jest tylko, że to jest przypowieść, a inni mówią, że to nie jest tylko przypowieść, nie? Tylko, że jest to wizja sądu nad narodami. A jeżeli rodzi się jeszcze pytanie, kim są ci bracia najmniejsi? Jednemu z tych najmniejszych moich braci. Najprostsze wyjaśnienie. Ten, kto był głodny, ten, kto był spragniony, ten, kto był w więzieniu. Zgadza się? Ale to jest jedno wytłumaczenie. Drudzy mówią, najmniejsi to są Żydzi. To są najmniejsi bracia. Z Jezusem przez krew spokrewnieni. Słuchajcie, to nie ułatwiają. No. I tutaj to jest najbardziej zagmatwana mowa Jezusa. Tu ta halacha jest najtrudniejsza. Bo rzeczywiście trudno jest tutaj znaleźć takie rozwiązanie, o którym by można było powiedzieć, że jest jednoznaczne. Bo przecież dobrze wiecie o tym, nie? Że miejsce zbawionych, wierzących nie jest ani po jednej, ani po drugiej stronie, nie? Tylko Pan przychodzi ze swoimi świętymi. I teraz to jest pytanie. Pokazuję wam, nie? Czy dotyczy to ludzi, którzy byli wtedy na ziemi? Czy ten sąd nad narodami dotyczy także zmarłych? Czy Szeol opuszczą? Czy z nieba z nim przyjdą? Pokazuje, żebyście widzieli, że to, co tutaj jest pokazane, jest pewnym obrazem, który pokazuje nam, że nadejdzie czas, kiedy Pan powróci i kiedy będzie udzielona nagroda. I to będzie ostateczna nagroda. Że po tym wydarzeniu Nie będzie już żadnej historii. Nie będzie się nic więcej działo w historii zbawienia. Czyli nie będzie inwazji na piekło, żeby odbić tych, którzy tam się znajdują. Ale też nie będzie inwazji piekła, żeby ściągnąć z nieba tych, którzy tam się znajdują. Na pewno zostaje tutaj pokazana sytuacja, w której miłosierdzie okazane ludziom przynosi owoc. I na co warto zwrócić uwagę? Wydaje się, że w tej wizji sądu, jako chrześcijanie, jesteśmy oczywiście zaproszeni, żeby te postawy pielęgnować, ale kiedy zrodzi się pytanie, dlaczego mam taki być, kto może rozpoznać Jezusa w chorym, w głodnym, w przybyszu, w spragnionym? Tylko ten, który wcześniej rozpoznał go w słowie i w sakramencie. Tylko ten. Proszę zauważcie, że to jest ta, tak możemy powiedzieć, ta najgłębsza istota caritas. Nie jesteśmy filantropami, ale jesteśmy uczniami Jezusa, czyli tymi, którzy spotkali Jezusa, poszli za Jezusem, którym Jezus przemienił serce i dlatego dojrzeliśmy do tego, żeby służyć, żeby wypełniać misję i zadanie. Kiedy Matka Teresa mówiła, że jak spotkała żebraka czy kogoś takiego, co go szczury jadły, czy te robale, że widzi ciało Chrystusa, kiedy rańszą porą godzinę miała adoracji, liturgię ucelebrowała, tam uczyły się Jezusa, tam uczyły się słuchać Jego głosu, aby w codzienności wśród tego piekła na ulicach Kalkuty rozpoznać Chrystusa. I to jest dla mnie, wiecie, to jest dla mnie takie świadectwo. Tutaj to jest jakoś tak, wiecie, w ten sposób to widzę. Że tylko wtedy, kiedy poznam Chrystusa, On mnie prowadzi, wyznam wiarę w Niego, to jestem w stanie rozpoznawać Go w tych chorych, cierpiących. I ja nie mówię, że ktoś, kto nie wierzy, nie jest zdolny czynić tego miłosierdzia, miłości, nie. Tylko, że jak ktoś nie wierzy, nie będzie widział w tym chorym Boga. Nie będzie widział Chrystusa. Będzie widział człowieka i w zależności od wrażliwości i wychowania, kultury będzie okazywał też miłość. Pójdą na wieczną mękę, a sprawiedliwi do życia wiecznego. To jest ostateczna perspektywa. Wieczność może być albo w męce, albo w życiu. Albo w cierpieniu, albo w życiu w obfitości. Także kiedy patrzę na te dwa rozdziały, na tą mowę eschatologiczną Jezusa, wiecie, mam świadomość tego, że oto Pan Bóg daje nam poznać odsłania przed nami, no, tę duchową rzeczywistość, którą na co dzień nie odkrywamy. To jest ta rzeczywistość takiej duchowej walki, która się toczy. To jest ta rzeczywistość, w której człowiek musi podejmować, dokonywać różnych wyborów. To jest to, ta ostrożność i czuwanie, że zło jest też podstępne, że przynosi jakieś zagrożenie. To Jezus dał dla swoich uczniów. Oni tę wiedzę otrzymali. I oni widzieli, że to się wykonywało. Że to się działo. I pozostawili nam to słowo tej mowy eschatologicznej, abyśmy nasze czuwanie w świadomy sposób mogli przeżyć. Żebyśmy z jednej strony nie panikowali, a z drugiej strony rozwijali to, co żeśmy otrzymali. Abyśmy nie wpadali w panikę, kiedy słyszymy o wojnach, konfliktach, ale zarazem, żebyśmy nie nadstawiali uszu, że tu jest Zbawiciel, że tu jest Chrystus, że On nas znajdzie. Że w końcu te anioły Boże, jak te trąby zaczną grać, to znajdą nas w naszym, może w naszym sadzie, gdzie będziemy drzewko sadzili i powiemy, dobra, tylko gaz wyłączę, żeby mi się żarcie nie przypaliło, nie? Wiecie, coś w tym jest, taka pochwała codzienności. I to nas broni przed egzaltacją. Że anioł Boży nie przyjdzie i obiadu nie ugotuje. Kolację też sobie sam muszę dzisiaj zrobić. Także, moi drodzy, w piątek zakończymy. Powstańcie do naszej wspólnej modlitwy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjdź, Panie Jezu, i zabierz nas do siebie, abyśmy byli zawsze gotowi i czuwali, abyśmy się nie zniechęcali, nie poddawali. I prosimy Cię, Panie, o to, aby ci wszyscy, których znamy i kochamy, żeby nie dali się zwieść i oszukać, aby ufność Tobie położyli, Panie, żeby słowa Twojego słuchali i życiem na to słowo odpowiadali. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję.